Witamy Państwa i kłaniamy się bardzo nisko. Pokój i dobro. Ojciec Robert Serafinowski
i ojciec Sebastian Bielski.
Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na audycję w Radiu Niepokalanów.
Radiowy przewodnik liturgiczny ojca Sebastiana Bielskiego.
Czym jest liturgia? Czym różni się rok liturgiczny od roku kalendarzowego? I na inne pytania związane z liturgią, z życiem Kościoła odpowiada ojciec Sebastian Bielski. Zapraszamy. Radiowy przewodnik liturgiczny, kolejne spotkanie ze słuchaczami, przy mikrofonach ojciec Robert,
ojciec Sebastian.
Pokój i dobro, witamy Państwa. Kontynuujemy nasze rozmowy na temat mszy świętej, kolejnych elementów, obrzędów. Do tej pory mówiliśmy o tych obrzędach wstępnych, o rozpoczęciu mszy świętej, o słowach pozdrowienia, również o akcie pokuty. Teraz kolejny ważny element, hymn Chwała na wysokości Bogu, Gloria. On pojawia się przy uroczystych liturgiach świątecznych, niedzielnych. Dzień powszedni, zwykły, raczej się z nim nie spotykamy, się z tym hymnem. Jakie jest jego znaczenie i dlaczego czasami go nie ma po prostu?
Jest to bardzo ważny hymn i dlatego nie wykonujemy go codziennie. W dzisiejszej liturgii tej, w której uczestniczymy, wykonujemy go tak naprawdę przy trzech okazjach. Mianowicie uroczystość, święto i niedziela. O ile oczywiście niedziela nie ma charakteru pokutnego czy adwentowego, to wtedy ten hymn Chwała na wysokości Bogu nie jest śpiewany. Ten hymn towarzyszy Kościołowi od bardzo długiego czasu. Trudno nawet zrekonstruować, w jaki sposób jego historię całą. Myślę, że dobrze pamiętamy, że początki tego hymnu tak naprawdę są już przy stajence betlejemskiej, kiedy aniołowie nad żłobkiem śpiewają chwałę na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Dokładnie, czyli śpiewają temu, który stał się człowiekiem i zamieszkał między nami. W pierwotnym kościele już w II, III wieku komponowano hymny, którymi wychwalano Chrystusa. Były to hymny zazwyczaj oparte na Piśmie Świętym. Ten hymn, który powiedzmy my dzisiaj mamy w liturgii, on po raz pierwszy pojawia się w liturgii godzin, czyli w brewiarzu tak naprawdę, czyli w zupełnie innej rzeczywistości. Więc jest to też taka przedziwne zapożyczenie. Myślę, że o pięknie i ważności tego hymnu też pokazuje historia, że nie każdy mógł go wykonywać. On był początkowo zarezerwowany tak naprawdę do dwóch dni w ciągu roku liturgicznego, mianowicie Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Ba, był tylko zarezerwowany do liturgii papieskiej. Co ciekawe, dopiero później pozwalano śpiewać neopresbiterowi w czasie jego pierwszej mszy świętej, mszy prymicyjnej. Potem, wiadomo, liczne zmiany, liczne zapożyczenia, historie, wędrówki ludów spowodowały, że ten hymn niejako już na stałe usadowił się w przebiegu mszy świętej.
I mamy jeszcze taki szczególny moment w ciągu roku, kiedy jeszcze bardziej podkreśla się jakby znaczenie właśnie tego śpiewu. Myślę tu o Wielkim Czwartku, kiedy wszystkie dzwonki w kościele,
dzwony, tak, organy, pełną mocą.
Wszystko gra całą mocą, dzwoni, daje sygnał, że tu dzieje się coś naprawdę ważnego, a potem wszystko milknie, aż do momentu, gdy już przeżywamy Wigilię Paschalną, gdy na nowo ten hymn się pojawia i również właśnie ta radość tutaj powraca i też jest to zaznaczone tak wyraźnie w liturgii.
Czy wydaje mi się czymś naturalnym, że wyciszamy naszą radość z powodu męki Pana Jezusa, bo jesteśmy skupieni na tym wielkim wydarzeniu, na tym dramacie, który wówczas się dokonał na Golgocie. Rozważamy mękę pańską, a więc tą cenę, jaka została zapłacona za nasze zbawienie, więc to nasze serce poniekąd milknie, nie ma siły śpiewać, kiedy patrzy na przebite serce Pana Jezusa, więc powstrzymuje się od tej radości i od śpiewu, a woli na chwilę po prostu ukorzyć się i spojrzeć na ten dramat, jaki dokonał się dla naszego zbawienia.
Tak, aż do tego momentu, o którym wspomniałem, gdy Wigilię Paschalną na nowo powraca. Ważnym, bardzo ważnym elementem mszy świętej jest modlitwa dnia, ta, która zbiera to wszystko, z czym przychodzimy, kolekta. Na ten temat kilka słów.
Tak nazywamy modlitwę, która zaczyna się od tego wezwania módlmy się. Myślę, że każdy z nas bardzo dobrze je kojarzy. Potem po chwili ciszy kapłan z rozłożonymi rękoma mówi modlitwę, która przypada na dany dzień. Trzeba przyznać, że to nie są modlitwy wymyślone, nie wiem, w przeciągu 30-40 lat. Wiele z tych tekstów, którymi się posługujemy, zwłaszcza w niedzielę okresu zwykłego, czy w okresach tych takich liturgicznych, Wielkanoc, Wielki Post, Adwent, czy Boże Narodzenie, ma bardzo starożytną historię i starożytnych autorów, poczynając od papieży III-IV wieku, Leona Wielkiego, Grzegorza Wielkiego. One mają oczywiście swoją budowę, swoją rytmikę. Tym, co je najbardziej charakteryzuje czasami w przeciwieństwie do naszej osobistej modlitwy, no to jest pewna oszczędność w słowach, która się pojawia. No, związane jest to oczywiście z językiem łacińskim, w jakim te teksty były pisane, ale ta oszczędność w słowach też powoduje, że mimo upływu wieków, to one nie straciły nic na swojej aktualności, ale rzeczywiście nadal w jakiś piękny sposób opisują tajemnice Pana Boga, wskazują motywy, dla których gromadzimy się na danej Eucharystii, bo wspominają zazwyczaj tajemnice dnia, tajemnice Boga, czy jakiś jego, z jego elementów. Kończą się oczywiście długą doksologią przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj też użyłeś takiego pięknego sformułowania kolekta. Nam bardzo często się kojarzy ze zbieraniem pieniędzy.
To taka zbiórka.
Zbiórka. W moich rodzinnych stronach na północy zamiast taca mówi się kolekta, że kolekta jest przeznaczona dzisiaj na takie i takie potrzeby. Źródło słów jest ten sam i poniekąd znaczenie tego słowa jest to samo, bo z języka łacińskiego colligere znaczy zbierać. Czyli zbieramy modlitwy wszystkich wiernych.
I ta chwila ciszy też jest tutaj istotna i potrzebna.
Dokładnie, tak żeby każdy z nas miał możliwość przedstawienia tej prośby, którą chce skierować do Pana Boga. Jak długo ta cisza ma trwać, to niekoniecznie zbyt długo, ale no też powinna być to taka przestrzeń, kiedy daje temu, który przyszedł na Eucharystię, możliwość takiego bezpośredniego skierowania się do Boga. No i potem oczywiście swoimi słowami, w sensie słowami Kościoła, kapłan przedstawia prośbę zgromadzenia, które przyszło na Eucharystię. To, co ważne i to, co myślę też istotne, poniekąd w tej modlitwie widać, że kapłan, który przewodniczy Eucharystii, działa, użyję tu łacińskiego pięknego pojęcia, działa in persona Christi, czyli działa w osobie Chrystusa. Nie? Że w imię Chrystusa on zanosi nasze prośby do Boga. I tak jak on działa in persona Christi, tak można powiedzieć, w niektórych momentach działa też in persona Ecclesiae, czyli w osobie Kościoła. To jest ten gest rozłożonych rąk, który zawsze towarzyszy tej modlitwie, tej kolekcie. Nie?
Jest to jedna z tych trzech, zdaje się, modlitw prezydencjalnych, tych, które stanowią taki formularz dnia, są przypisane do konkretnego święta, uroczystości, czy nawet dnia powszedniego. Właśnie one się rozpoczynają tym wezwaniem, módlmy się. Mają też tą doksologię. I są jakby tą taką istotną częścią. Pamiętam, że kiedy nas uczono na wykładach jeszcze w seminarium, jeżeli na przykład któryś z kapłanów nie bardzo sobie radzi ze śpiewem i ma wybrać to, co jest najbardziej istotne, czy co należałoby zaśpiewać w czasie mszy świętej, no to pamiętam, że właśnie te modlitwy
prezydencjalne,
tak, że
modlitwy
jeżeli nie jest w stanie zaśpiewać całej prefacji, czy innych części, no to niech się skupi na tym, co jest naprawdę istotne.
Czyli kolekta, modlitwa nad darami i modlitwa po Komunii Świętej. O nich pewnie wspomnimy w dalszych naszych odcinkach. One mają podobne znaczenie. No wiadomo, kolekta to jest modlitwa na rozpoczęcie liturgii, zbiera wszystkie nasze modlitwy. Potem modlitwa nad darami, prosimy o uświęcenie darów, które zostały złożone na ołtarzu. I trzeci element takiego każdego formularza mszalnego to jest modlitwa po komunii, by Komunia Święta przyniosła w nas owoce.
Kolekta kończy się odpowiedzią zebranych amen. I potem często padają słowa, a teraz usiądźmy, wysłuchajmy Słowa Bożego.
I zaczyna się kolejna liturgia część, słowa. Liturgia słowa, która na skutek tych różnych reform, które miały miejsce w ostatnich latach, została niesamowicie rozbudowana i tak naprawdę został nam niemalże udostępniony cały tekst Biblii, ponieważ czytania, które mamy, czy to w dni powszednie, czy w niedzielę, one zostały ułożone według pewnego schematu. Często nam on umyka. Dla liturgistów on jest bardzo jasny i klarowny. Jak mamy rok parzysty, to czytamy rok drugi czytań w dni powszednie. Jak jest rok nieparzysty, to mamy rok pierwszy czytań w dni powszednie w okresie zwykłym. Stąd też duży zakres tekstów, który się pojawia w liturgii słowa. I co również jest ważne, myślę, co łatwo już zauważyć w niedzieli. Mamy tak zwany rok A, B, C. Czyli to są poszczególne lata, które są poniekąd przypisane poszczególnym ewangelistom. Jeżeli mamy rok A, to jest rok świętego Mateusza i czytamy całość niemalże Ewangelii według świętego Mateusza w niedzielę okresu zwykłego. Rok B mamy Ewangelię według świętego Marka i rok C, który mamy obecnie, to jest rok świętego Łukasza i kiedy wrócimy po okresie wielkanocnym do okresu zwykłego, to przez wszystkie niedziele do niedzieli Chrystusa Króla włącznie będzie pojawiał się właśnie Łukasz Ewangelista.
A święty Jan na specjalne okazje.
Tak, ta specjalna okazja jest teraz, mianowicie okres wielkanocny. Ponieważ Ewangelia Jana jest najbardziej, można powiedzieć, paschalną taką Ewangelią, więc Kościół od najdawniejszych czasów zarezerwował okres wielkanocny na czytanie Ewangelii według świętego Jana.
Tak, mieliśmy tego bardzo taki mocny akcent Wielki Piątek, kiedy męka Pana Jezusa według właśnie świętego Jana.
Dokładnie. I teraz też zobaczymy przez ten okres od drugiej niedzieli Wielkanocy, kiedy nie będzie żadnego święta czy uroczystości, w liturgii słowa pojawi się Ewangelia według świętego Jana.
Tak, te czytania mają swój cykl, taki dotyczący dni powszednich i również niedziel, uroczystości. Są też właśnie specjalne okresy, tak jak ten, który teraz przeżywamy, wielkanocny. Są też takie święta, w których wspominamy konkretne wydarzenie i wtedy znajdziemy właśnie te słowa w Ewangelii opisujące zwiastowanie, narodzenie Pana Jezusa, nie wiem, chrzest w Jordanie.
Niektórych świętych, tak. Marta, Maria,
tak,
Łazarz.
Tak, wspominamy właśnie świętych też.
Maria Magdalena.
Mamy te święta maryjne, gdzie są też często wracamy do tych tekstów, czy to z Kany Galilejskiej, czy właśnie zwiastowanie. Ale to wszystko jest taką mądrością Kościoła, który daje nam to słowo, które no, jest właśnie na ten dzień. Biskup Grzegorz Ryś powiedział swego czasu, że nigdy się nie zawiódł na Słowie Bożym i że ono gdzieś tam trafia konkretnie w ten czas i w to miejsce, które przeżywamy. Więc tak chyba możemy zachęcić słuchaczy, żeby też otwierali się na to słowo i szukali takiej podpowiedzi, takiego słowa, które jest dla nas tu, teraz, dzisiaj.
Jest jakaś niesamowita intuicja w tych słowach arcybiskupa Grzegorza, ponieważ tak naprawdę przychodząc na liturgię, nigdy nie jesteśmy tacy sami. Słowo Boże znajduje nas w zupełnie innej sytuacji życiowej, rodzinnej, zawodowej, więc jesteśmy o jeden dzień starsi, więc ten bagaż naszego doświadczenia też jest zupełnie inny i to słowo co innego zupełnie znaczyło dzisiaj, a co innego zupełnie znaczy jutro czy za jakiś czas, bo jestem już innym człowiekiem.
Wspomnieliśmy nieco wcześniej, że takim momentem też ważnym, czy takim, który nawiązuje do samego początku, jest ucałowanie Księgi Ewangelii już po proklamacji, po czytaniu. Tutaj też mamy taką uroczystą formę, kiedy diakon prosi o błogosławieństwo, kiedy towarzyszy temu dym kadzidła, gdy są świece wnoszone. Pojawił się też jakiś czas temu zwyczaj błogosławieństwa Księgą Ewangelii. To raczej już w liturgiach z udziałem samego papieża, czasami biskupi też naśladują ten gest. To wszystko ma podkreślić znaczenie właśnie tego słowa pańskiego.
Dokładnie. Tutaj malutki komentarz, czy też poprawka. Jest to gest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla biskupa obecnie. Także zwykły kapłan nie ma prawa błogosławić Pismem Świętym. I to też pokazuje w pewien sposób godność biskupa jako głosiciela słowa, jako tego, który jest nauczycielem wiary w swojej diecezji. I rzeczywiście jest to gest, który w pewien sposób też pokazuje obecność Boga w Słowie, który przychodzi do nas, tak jak mamy obecność Chrystusa w Eucharystii w postaci ciała i krwi, tak ta obecność Boga w Słowie, które do nas przychodzi. Zresztą ten piękna postawa, o której bodajże też mówiliśmy w jednym z początkowych odcinków, kiedy wspominaliśmy różne postawy w czasie liturgii, kiedy jest czytana Ewangelia,
Wstajemy,
to chociażby, ale zwracamy się w kierunku czytającego Ewangelię. Bo Chrystus do nas mówi i ze względu na szacunek patrzymy w tą stronę, z której On do nas mówi.
I szukamy tutaj też takiego jakiegoś wezwania, posłania może bardziej, o ile mówimy, że postawa siedząca wyraża też jakieś słuchanie. Słucham, tak jak uczeń. To Ewangelia wzywa nas do pewnej drogi, do jakiegoś głoszenia, do wyruszenia w tą przygodę życiową razem z Chrystusem.
Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Czyli to takie wezwanie, ruszaj.
W drogę.
W drogę.
I zachęcamy do tego państwa, aby nie pozostawać w miejscu, aby w tej drodze do Pana Boga być zawsze cały czas gotowym na wyzwania, na to, co Słowo nam przyniesie. Spotykamy się za tydzień w kolejnym odcinku, a teraz już dziękujemy za uwagę. Pokój i dobro. Ojciec Robert Serafinowski
i ojciec Sebastian Bielski.